Rozdział 31. Upokorzenia. Na chwałę kobiet musimy przyznać, iż zależy im na ich mężach jeszcze wówczas, gdy mężom nie zależy już na nich. Nie tylko dlatego, że biorąc społecznie istnieje więcej węzłów pomiędzy kobietą zamężną a jej mężem niż pomiędzy mężczyzną a jego żoną, ale także ponieważ kobieta ma więcej delikatności i poczucia honoru od mężczyzny, oczywiście jeżeli wyłączymy zasadniczą kwestię małżeńską. Pewnik. W mężu mieści się tylko mężczyzna. W kobiecie zamężnej mieści się mężczyzna, ojciec, matka i kobieta. Kobieta zamężna odczuwa za 4 osoby, a nawet za 5, jeżeli dobrze się zastanowimy. Otóż nie jest rzeczą bezużyteczną zauważyć tutaj, że dla kobiet miłość stanowi zupełne rozgrzeszenie. Mężczyzna, który mocno kocha, może popełnić wszelkie zbrodnie. Jest zawsze biały jak śnieg w oczach tej, którą kocha. Jeżeli umie kochać tak, jak ona tego pragnie. Zaś co do kobiety zamężnej, kochanej czy nie, czuje ona tak dobrze, że honor i dobra sława jej męża są dobrem jej dzieci, że działa zawsze jak kobieta kochająca. Tak silnie rysuje się tutaj interes społeczny. To głębokie poczucie jest dla niejednej Karoliny źródłem wielu małych niedoli, które na nieszczęście dla tej książki mają i smutną stronę. Adolf zrobił fałszywy krok. Nie będziemy wyliczać wszystkich sposobów zrobienia fałszywego kroku. To by równało się wytykaniu palcem osobistości. Weźmy za przykład wszystkich występków społecznych jedynie ten, który nasza epoka usprawiedliwia, przyjmuje, rozumie i popełnia najczęściej. Kradzież legalną, łupiestwo dobrze zamaskowane, oszustwo wybaczalne, o ile się powiodło, jak na przykład wejście w porozumienie z odpowiednimi czynnikami, aby sprzedać swoją posiadłość, o ile można, jak najdrożej, miastu, departamentowi itd. Zatem Adolf, chcąc się pokryć, to znaczy odzyskać swój kapitał w przededniu jakiegoś bankructwa, umaczał palce w postępkach niedozwolonych i które mogą zaprowadzić człowieka, co najmniej jako świadka, przed sąd przysięgłych. Nie wiadomo nawet, czy zbyt przedsiębiorczy wierzyciel nie będzie uważany za wspólnika winy. Uważcie, że we wszystkich bankructwach dla firm najbardziej szanowanych pokryć się jest uważane za najświętszy obowiązek. Ale chodzi o to, aby nie było zanadto widać podszewki tego pokrycia. Adolf zakłopotany, gdyż jego adwokat poradził mu, aby sam nie przedsiębrał żadnych kroków, szuka ucieczki w Karolinie. Uczy ją jak lekcji. Wbija jej w głowę całą sprawę. Uczy ją ustaw, czuwa nad jej tualetą. Ekwipuje ją jak okręt mający być spuszczony na morze. Wysyła ją do sędziego, do syndyka. Sędzia jest człowiekiem na pozór surowym, pod którym to płaszczykiem kryje się stary hulaka. Widząc wchodzącą ładną kobietę, przybiera najpoważniejszą minę i mówi bardzo gorzkie słowa na rachunek Adolfa. Żal mi pani bardzo, że pani związała swe życie z człowiekiem, który może na panią sprowadzić wiele przykrości. Jeszcze parę spraw tego rodzaju, a opinia jego będzie zupełnie zrujnowana. Czy pani ma dzieci? Niech mi pani wybaczy to pytanie. Jest pani tak młodą, że jest ono zupełnie naturalne. I sędzia przysuwa się jak może najbliżej do Karoliny.
Mam, panie sędzio.
Och, mój Boże, cóż za przyszłość. Pierwsze moje współczucie było dla pani jako małżonki, ale teraz żal mi pani podwójnie. Myślę o matce. Ach, ileż pani musiała wycierpieć, przychodząc tutaj. Biedne, biedne kobiety.
O, panie sędzio, pan zechce mi dopomóc, prawda?
Niestety. Cóż ja mogę?
Mówi sędzia, śledząc spod oka Karolinę.
To, czego pani ode mnie żąda, jest występkiem. Jestem przede wszystkim sędzią, a potem dopiero człowiekiem.
Och, panie sędzio, chciej pan być tylko człowiekiem.
Czy pani rozumie dobrze, co pani mówi przez to, moja piękna pani?
Tutaj pan sędzia ujmuje z lekkim drżeniem rękę Karoliny. Karolina pomna, iż chodzi tu o honor jej męża, jej dzieci. Mówi sobie w duchu, że to nie jest chwila, aby robić skromnisie. Pozwala ująć się za rękę, opiera się właśnie na tyle, aby rycerski staruszek, na szczęście jest to staruszek, znalazł w tym zadowolenie swojej miłości własnej.
No, no, moja pani, niechże pani nie płacze, dodaje dygnitarz urzędowy. Byłbym w rozpaczy, gdybym miał się stać przyczyną łez tak pięknej kobiety. Zobaczymy. Przyjdzie pani jutro wieczór wytłumaczyć mi sprawę. Trzeba zbadać wszystkie dokumenty. Przepatrzymy je razem.
Panie sędzio...
To nieodzowne.
Panie sędzio...
Niech się, droga pani, nic nie obawia. Sędzia może umieć pogodzić to, co jest winien sprawiedliwości i...
Tu sędzia przybiera filuterny wyraz twarzy piękności.
Ale ja nie wiem...
Niech pani będzie spokojna,
powiada, ujmując jej ręce i ściskając je.
Będziemy się starali zmienić to wielkie przestępstwo w drobną nieprawidłowość.
I odprowadza Karolinę zdrętwiałą na myśl o schadzce narzuconej w taki sposób. Syndyk jest to bardzo romansowy młody człowiek, który przyjmuje panią Adolfową z uśmiechem. Uśmiecha się ciągle, bierze ją w pół, nie przestając się uśmiechać. Z wprawą u wodziciela, która nie zostawia Karolinie czasu na oburzenie. Tym bardziej, że przypomina sobie w duchu, Adolf usilnie mnie prosił, aby nie drażnić syndyka. Mimo to Karolina, chociażby w interesie samego syndyka, uwalnia się z jego rąk i mówi mu to samo panie, które 3 razy powtórzyła sędziemu. Niech mi pani nie bierze za złe, ale pani nie można się oprzeć. Pani jest aniołem, zaś mąż pani jest potworem. Bo w jakimże on zamiarze wysyła istną syrenę do młodego człowieka, o którym wie, jak jest zapalny.
Panie, mój mąż nie mógł przybyć osobiście. Jest w łóżku, jest bardzo cierpiący. Pan zaś zagroził mu w sposób tak ostry, że wszelka zwłoka...
Czyliż on nie ma jakiego adwokata? Zastępcy prawnego?
Karolina jest przerażona uwagą, która odsłania jej wyrafinowaną zbrodniczość zamiarów Adolfa.
Mój mąż myślał, że pan będzie miał względy dla matki rodziny, dla dzieci.
Ta, powiada syndyk. Przyszła pani, aby uczynić zamach na moją niezależność, na moje sumienie. Chce pani, żebym dla pani zdradził interes wierzycieli. Więc dobrze, uczynię więcej. Oddaję pani moje serce. Mój los. Mąż pani chce ocalić swój honor. Ja oddaję pani mój własny.
Panie,
powiada Karolina, próbując podnieść syndyka, który ukląkł u jej stóp.
Pan mnie przeraża.
Gra rolę przestraszonej i śpieszy ku drzwiom, wycofując się z tej drażliwej sytuacji, tak jak umieją się wycofywać kobiety, to znaczy nie narażając żadnego z interesów.
Wrócę,
mówi z uśmiechem, gdy pan będzie rozsądniejszy.
Zostawia mnie pani w ten sposób. Niech pani będzie ostrożna. Mąż pani może łatwo dostać się na ławę oskarżonych. Jest wspólnikiem nieuczciwego bankructwa i wiemy o nim wiele rzeczy, które nie przynoszą mu zaszczytu. To nie jest jego pierwsza sprawka. Brał już i przedtem udział w interesach niezbyt czystych, w paskudnych szacherkach. Zanadto pani oszczędza honor człowieka, który drwi sobie zarówno z własnego honoru, jak z honoru swojej żony. Karolina, przerażona tymi słowami, puszcza klamkę, zamyka drzwi i wraca.
Co pan ma na myśli?
Mówi wzburzona do żywego tym brutalnym wybuchem.
No, to jasne. Tę sprawę...
Sprawę Chaumontel?
Nie.
Te spekulacje na domach, które budował za pośrednictwem ludzi niewypłacalnych. Karolina przypomina sobie sprawę podjętą niegdyś przez Adolfa. Patrz, jezuityzm kobiet. W celu podwojenia swych dochodów. Zaczyna drżeć. Syndyk zdołał trafić do jej ciekawości.
Niech pani siada, o tu.
Tak, na tę odległość będę rozsądny, ale przynajmniej będę mógł patrzeć na panią.
I zaczyna obszernie opowiadać to przedsiębiorstwo, którego autorem był bankier Dutillet. przerywając sobie od czasu do czasu, aby wtrącić. Och, cóż za śliczna, drobna nóżka. Pani jedna posiada taką nóżkę. Zatem Dutilet zaczął się układać. Co za uszko. Czy mówił kto pani, że pani ma uszko wprost rozkoszne? I Dutilet miał rację, bo sąd wmieszał się już w tę sprawę. Lubię drobne uszka. Niech mi pani pozwoli zdjąć z niego odcisk gipsowy, a zrobię wszystko, co pani zechce. Dutilet skorzystał z tego, aby wpakować wszystko na kark temu fujarze, mężowi pani. O, cóż za śliczna materia. Jest pani ubrana wprost bosko. Więc mówił pan, że... Czy ja sam wiem, co ja mówię, podziwiając tę główkę godną Rafaela? Przy 27. pochlebstwie syndyk zaczyna się wydawać Karolinie człowiekiem nader inteligentnym. Odwzajemnia mu się uprzejmością i odchodzi, nie poznawszy do końca historii przedsiębiorstwa, które w swoim czasie pochłonęło 300 tysięcy franków. Ta mała niedola może mieć mnóstwo wariantów. Przykład. Adolf jest odważny i porywczy. Przechadza się z żoną po polach elizejskich. Jest tłum i w tym tłumie niektórzy młodzi ludzie bez wychowania pozwalają sobie na żarciki zbyt namacalne. Karolina znosi to, udając, że nic nie spostrzega, aby oszczędzić swemu mężowi pojedynku. Inny przykład. Dziecko w rodzaju enfant terrible mówi przy gościach: Mamo, czy pozwoliłabyś Justysi, żeby mnie biła po twarzy? Cóż znowu, moje dziecko? Czemu się pytasz o to, mój chłopaczku? Mówi pani Foulepont. Bo widziałem, jak z całej siły dała w twarz tatusiowi, który jest przecież dużo mocniejszy ode mnie. Pani Foulepont zaczyna się śmiać i Adolf, który miał zamiar ubiegać się o jej łaski, staje się przedmiotem dotkliwych żarcików z jej strony, jak również stacza pierwszą z ostatnich sprzeczek z Karoliną. Patrz, ostatnia sprzeczka.